Krasiczynie nieodmiennie od 2 dni trwa drugi Uniwersytet Letni, czyli spotkanie młodzieży polsko-węgierskiej, które organizuje Instytut Felczaka, właściwie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Z nami jest dyrektor tegoż instytutu, pan profesor Maciej Szymanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, jakie znaczenie dla budowania wzajemnych polsko-węgierskich relacji ma ten letni uniwersytet tutaj w Krasiczynie.
No mam nadzieję, że jakieś ma. My bardzo się staramy, żeby miał, żeby to, co pokazują badania opinii publicznej, chociażby węgierskiej, które będziemy dzisiaj prezentować o godzinie 9, to, że jest bardzo duża chęć współpracy z Polską. Po prawie 90% Węgrów życzy sobie współpracy z Polską, a 50-kilka% życzy sobie zacieśnienia współpracy z Polską, a szczególnie wśród młodego pokolenia, właśnie 20-29 lat. A z drugiej strony właśnie wśród tego pokolenia 20-29 lat rejestrujemy najsłabszą znajomość realiów polskich, praktycznie nieumiejętność wymienienia jednego nazwiska jednego polskiego polityka, a z postaci historycznych poza generałem Bemem, to już bohaterem dwóch narodów praktycznie nikogo. Więc to jest ta dziura, którą trzeba spróbować zasypać i to staramy się robić na uniwersytecie, czyli przekazujemy pewną wiedzę z jednej strony, ale z drugiej strony też pokazujemy, co moim zdaniem jest jeszcze ważniejsze i Polakom, i młodym Polakom, i młodym Węgrom, jakie mamy wspólne problemy jako Polska, Węgry, Europa Środkowa i jakie nas czekają wyzwania, że to nie jest przypadek, że nasi przodkowie tak decydowali, żeby z sobą kooperować i współpracować blisko przez stulecia, bo faktem jest, że po prostu to, co te problemy, które dotykają Węgry, najczęściej to są te same problemy, które dotykają Polskę.
To jest tak, że każdy naród zna w swoim języku słynne powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki, natomiast rzeczywiście współcześnie chyba niewiele za tym idzie. To jest puste hasło, a wzajemna wiedza, wzajemne kontakty są znikome.
Są mniejsze niż by mogły być, natomiast nie do końca bym się zgadzał z tą tezą. No przypomnijmy sobie słynny paragraf, nie 22, tylko 7, chociaż w zasadzie to już dzisiaj możemy nazwać w języku polskim paragraf 7 Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i wszczęta procedura przeciwko Polsce. No pierwszym krajem, który otwarcie powiedział, że będzie to wetować, no były właśnie Węgry. Także to jest taki klasyczny symbol takiej reakcji bardzo pozytywnej w stosunku Polski. Ja już nie chcę mówić, że jesteśmy w roku rocznicy okrągłej wybuchu II wojny światowej i pierwszym krajem, i to do tego nie pierwszym krajem 1 września, ale to pierwszym krajem po 17 września, kiedy już było wiadomo, że wielkie dwa mocarstwa, Trzecia Rzesza i Sowiety dzielą Europę Środkową. Pierwszym krajem, który powiedział, a my otwieramy granice dla polskich uchodźców, 18 września, to były właśnie Węgry. Dzięki temu mogła powstać armia polska we Francji, dzięki temu wiele, wiele tysięcy żyć ludzkich zostało uratowanych, łącznie z Polakami, którzy przetrwali wojnę na Węgrzech, Polakami czy obywatelami Polski II Rzeczpospolitej żydowskiego pochodzenia.
To jest ta wspólnota historyczna, wspólnota polityczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej również oczywiście występuje, ale jest ta wspólnota życia codziennego, kontaktów, wyjazdów turystycznych, wyjazdów naukowych, nauki języka polskiego na Węgrzech, węgierskiego w Polsce. Z tym jest, nie jest dobrze, a może jest coraz gorzej.
Nie jest dobrze, chociaż Polska jest krajem, gdzie chyba jest najwięcej hungarystyk na świecie, bo mamy 3 hungarystyki. Trochę gorzej, jeśli chodzi o polonistyki na Węgrzech, są tylko 2 i nie są zbyt licznie odwiedzane. My jako instytut staramy się to tak przełamywać, że otwarliśmy już w 4 szkołach, 4 liceach nauczanie języka polskiego na Węgrzech i to idzie bardzo dobrze. Myślę, że docelowo to będzie przynajmniej 10 gimnazjów, 10 liceów, gdzie będziemy nauczać języka polskiego i taki sam plan mamy tutaj w Polsce, jeśli chodzi o język węgierski. Niedługo tutaj, niedaleko nas jest przecież Przemyśl i w drugim liceum ogólnokształcącym już od września ruszy nauczanie języka węgierskiego, podobnie jak w jednym z liceów, liceum Kossutha w Warszawie i w kilku dalszych miejscach.
Tutaj w zajęciach uniwersytetu uczestniczy 200-300 młodych ludzi z Polski i z Węgier. Zdaniem pana dyrektora, jaki powinien być owoc za lat kilka tych spotkań, jakby pan dyrektor sobie wymarzył realizację potem drogi życiowej tych młodych ludzi?
To jest dokładnie 353 młodych ludzi, mniej więcej po połowie z Polski i z Węgier, osób, które są w większości studentami lub wkrótce po studiach, osób, które są już na uczelniach jakoś zaangażowane bardziej aktywnie, czy w pracę naukową, czy w pracę dziennikarską, czy w pracę jakąś, którą wykonują dla swojego samorządu lokalnego. I to są osoby, które w naszej opinii, zresztą zostały, są to osoby, które w opinii różnych profesorów, dziekanów, redaktorów zostały wskazane jako te, które dobrze rokują na przyszłość, które coś chcą w życiu wykonać i dokonać. I też żeśmy zaprosili, żeby właśnie, więc to nie są osoby pochodzenia polskiego czy osoby pochodzenia węgierskiego. To są osoby, które po prostu się interesują Polską, Węgrami, Europą Środkową. My im dostarczamy, tak jak mówiłem, pewnej wiedzy i pewnych recept, półrecept na rozwiązanie pewnych problemów, ale też staramy się dostarczać pewnego takiego symbolu, że symbolu, jak można robić karierę publiczną, także to nie jest przypadek, że tutaj mieli okazję właśnie młodzi ludzie spotkać się w bardzo nieformalnej, przy bardzo nieformalnej rozmowie z marszałkami Polskiego Sejmu i Zgromadzenia Narodowego Węgier, czyli z panem Januszem Latorcowym, z panami marszałkami Ryszardem Terleckim i Markiem Kuchcińskim wczoraj. Jutro spotkają się z panem ministrem Szefernakerem, spotkają się z panią minister do spraw młodzieży z Węgier, panią Boglarką Illich. I to są rozmowy właśnie, które mają pokazać, że te osoby, które coś osiągnęły w życiu, też tak zaczynały, jak oni w tej chwili zaczynają.
Chociaż mogłoby ktoś wrażenie, że to jest głównie spotkanie polityczne, a tak nie jest, bo ciężar jest położony na spotkanie z ludźmi kultury, nauki, także mediów.
Dokładnie tak, ekspertów z różnych dziedzin. Staramy się pokazać również to, że świetnie jest żyć w Europie, gdzie już też powoli coraz większa część naszych społeczeństw polskiego i węgierskiego ma takie typowe problemy świata zachodniego, czyli co zjeść, żeby nie przytyć, gdzie zaparkować samochód, gdzie pojedziemy na wakacje, tak zaplanować dobre wakacje. Ale są problemy cywilizacyjne, są problemy gospodarcze, które są i które nas dotyczą niezależnie od tego, czy zamykamy oczy, czy nie. I ktoś tymi problemami będzie się musiał w przyszłości już wkrótce to nowe pokolenie zająć. Także dostarczamy pewną wiedzę i dostarczamy świadomość tego, no, że życie nie jest zwykle tak wygodne, jak nam się może wydaje w wieku lat 20, 22 czy 3.
To przejdźmy do tej wielkiej polityki, do której ci młodzi ludzie pewnie w większości albo w jakiejś części trafią prędzej czy później. Do Polski przyjeżdża Donald Trump. To wizyta nie tylko w Rzeczypospolitej, ale także w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Czy jest jakaś recepcja strony Węgier? Czy Węgrzy się interesują? Czy mają swoje postulaty, które Polacy powinni prezydentowi USA przekazać?
Mamy tutaj dzisiaj nawet dokładnie o godzinie 10 panel dotyczący Trójmorza z udziałem profesora Adamczyka z polskiej strony i dyrektora Instytutu Trójmorza, Trimarium, jak to nazywają Węgrzy, pana Dawida Sobu. I ta rozmowa będzie poświęcona właśnie takiej dużej geopolityce i tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i ta część Europy w ogóle. Także tak, jak najbardziej tego rodzaju duże problemy, duże wyzwania też są w zasięgu naszego wzroku. Mam nadzieję, że ten panel, jestem przekonany, że ten panel się uda i na pewno będzie zaowocuje wieloma pytaniami. Serdecznie zapraszam pana redaktora do wzięcia aktywnego udziału.
Jak najbardziej już dziękuję za zaproszenie. Z góry to jeszcze dopytam z pana punktu obserwacyjnego, dyrektora Instytutu Felczaka, osoby odpowiedzialnej strony polskiej za krzewienie i pogłębianie współpracy polsko-węgierskiej, patrząc politycznie, patrząc skalą regionu Europy Środkowej. Warszawa i Budapeszt maszerują zawsze w tą samą stronę? Czy są takie elementy, gdzie jeszcze te różnice są istotne?
Zawsze jest tak, że ponieważ to są każdy nasz naród jest inny i nasze państwa prowadzą trochę pod pewnymi względami trochę inną politykę. O, właśnie coś przyjeżdża, żeby być może przywieźć nam zimną wodę na naszą konferencję. Zawsze jest tak, że oczywiście każde państwo nie prowadzi takiej samej polityki jak drugie państwo. Natomiast jeśli chodzi o Polskę i Węgry, to są akurat te państwa, które mają głębokie zrozumienie, że albo się porozumiemy tutaj w Europie Środkowej, będziemy prowadzili w sprawach najważniejszych wspólną politykę, albo inni będą za nas decydować. Zresztą tak kiedyś to opisał w jednej ze swoich książek sam pan profesor Felczak, że Europa, Środkowoeuropejczycy, jeżeli nie chcą być pasażerami pociągu, co do i takiego pociągu, z którego nie da się ani wysiąść, ani zmienić jego kierunku, to muszą z sobą rozmawiać i muszą się z sobą dogadywać. Za chwileczkę będziemy obchodzić 30. rocznicę Grupy Wyszehradzkiej. To jest bardzo dobry przykład, że nam się tutaj w Europie Środkowej, wbrew różnym negatywnym opiniom, bo są książki na przykład o tym już sprzed 10 lat, że Grupa Wyszehradzka nie ma żadnego sensu i że się zaraz rozpadnie, że nam się to jednak udaje.
Panie profesorze, w naszej polityce wydaje się, przynajmniej wielu politykom się wydaje, że i Trójmorze, i Grupa Wyszehradzka, i współpraca polsko-węgierska to są elementy stałe, które już się zakotwiczyły w naszym myśleniu o świecie i są istotnym elementem kształtowania rzeczywistości w polityce zagranicznej. Czy tak samo myślą Węgrzy? To jest też dla nich realny, twardy byt, a nie tylko pewne forum do wymiany idei, czy po prostu do pokazania się?
Węgrzy są troszeczkę pod tym względem większymi pesymistami, to znaczy wiara w to, że Unia Europejska przetrwa kolejne 40 lat jest mniejsza bez wątpienia na Węgrzech niż nad Dunajem, niż nad Wisłą. Stąd też ich bardzo mocne zainteresowanie współpracą z Polską, współpracą z Czechami. To też widać w tych badaniach, które będziemy prezentować, że bardzo mocno się interesują tym, co się dzieje właśnie w Czechach, na Słowacji. I bardzo duże nadzieje, na pewno większe nadzieje wiążą z Grupą Wyszehradzką, tak powszechnie, społecznie, niż w Polsce. Tak? Odsetek osób, które wie, co to jest Grupa Wyszehradzka, na Węgrzech jest tak więcej dwa razy wyższy niż w Polsce. Także myślę, że to jest odbicie tego pewnego niepokoju co do pewnych tendencji, które się dzieją w Unii Europejskiej. Też nie ukrywajmy, że Polska jest pod obstrzałem skrajnych środowisk związanych z komisją, byłą komisją już powoli Unii Europejskiej. No zaledwie 3 lata, tak? Węgrzy to już mają, ćwiczą ten około 8 lat. Także tu jest, być może to jest też pewien czynnik, który wpływa na tego rodzaju myślenie, bardziej pesymistyczne co do przyszłości Unii Europejskiej.
Panie profesorze, na koniec pytanie, co ma zrobić młody człowiek, student albo osoba tuż po studiach, żeby tutaj w Krasiczynie się znaleźć na letnim uniwersytecie, żeby dążyć do tych 353 osób?
Najlepiej, gdyby spojrzała na jakieś programy, chociażby stypendialne, programy, które organizujemy jako instytut. My jako instytut tutaj w Polsce mamy też swoją siostrzaną organizację, partnera, Fundację Felczaka na Węgrzech. Jeżeli będzie to osoba, która jakoś z nami współpracuje, jeżeli to jest osoba, która gdzieś na swoim uniwersytecie, w swojej redakcji zajmuje się trochę Europą Środkową, Polską czy Węgrami, czy szerzej Unią Europejską, ale z takiego środkowoeuropejskiego punktu widzenia ma wszelkie szanse, aby już tutaj w przyszłym roku, bo na pewno będziemy chcieli, aby w przyszłym roku jeszcze więcej osób wzięło udział w tym uniwersytecie letnim, żeby się tutaj, żeby tutaj przyjechać, dobrze zaklimatyzować i nawet wziąć aktywny udział, bo niektóre z tych paneli będą również się odbywały z udziałem po prostu studentów.
Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję.
A my powoli opuszczamy, ale dzisiaj nie po raz ostatni słyszeliśmy się z zamku na Krasiczynie. W Krasiczynie z zamku, który był gniazdem rodowym i rodu Krasickich i rodu Sapiechów. Następnie tutaj trwa i będzie trwał do piątku, drugi Uniwersytet Letni, spotkanie młodzieży polsko-węgierskiej, a gdzieś tam, po drugiej stronie Rzeczypospolitej w Olsztynie jest Krzysztof Skowroński, jest Jaśmina Nowak, jest Lech Rustecki i zaraz będą opowiadać, co słychać w zupełnie innym zakątku Polski.
Autopromocja. Studio Wilno. Każdy czwartek o godzinie 9:15. Serdecznie zapraszamy.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Kolejna wakacyjna edycja Wracamy do Źródeł. 51 poranków z całej Polski od 1 lipca do 17 września. Poranki i nie tylko poranki. Słuchajmy Radia Wnet.
Partnerem trasy Radia Wnet Wracamy do Źródeł jest Grupa Lotos.
To była autopromocja.
Radio, robimy radio. Radio, robimy Radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
I rzeczywiście. oczywiście wracamy do Olsztyna. Zimna woda dopłynęła do zamku w Krasiczynie, a my jesteśmy otoczeni wodą, która jest właściwie wodą zimno-ciepłą, bo w tym roku jeziora są wyjątkowo ciepłe i bardzo przyjemnie się w tych jeziorach pływa. Jezioro Krzywe jeszcze nie badaliśmy, nie wskoczyliśmy do wody, ale zaraz po poranku pewno to zrobimy, ale póki co poranek wnet w czasie naszego powrotu do źródeł trwa, a w naszym studiu pani Iwona Arendt, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Dzień dobry i witam państwa w pięknym mieście Olsztynie nad jeziorami i zapraszam od razu na dzień dobry, zapraszam do nas, do Olsztyna.
14 jezior jest w granicach miasta Olsztyn, to chyba najbogatsze jeziora miasto w Polsce na pewno, a może i na świecie.
Tak, mamy bardzo piękne jeziora, mniejsze, większe. Dzisiaj akurat jesteśmy nad jeziorem Krzywym, inaczej Ukiel, my w Olsztynie mówimy na to jezioro Krzywe. To jest największe jezioro w Olsztynie, czyste, jest tu plaża miejska. Od kilku lat naprawdę fajnie funkcjonuje wybrzeże, rozbudowuje się infrastruktura. Brakuje nam oczywiście jeszcze rozbudowy infrastruktury nad innymi naszymi jeziorami w mieście, ale to mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zdobyć pieniądze i ściągać tutaj turystów przez te nasze propozycje, inwestycje, porty jachtowe. No mam nadzieję, że to wszystko w przyszłości powstanie u nas.
Dzisiaj jest 28 sierpnia dla uczniów koniec wakacji, a dla polityków to właściwie już dawno po początku i bieg ku wyborom parlamentarnym. Jak sytuacja polityczna w Olsztynie wygląda?
No, tak naprawdę to wakacji w ogóle nie mieliśmy w tym roku, bo wybory są bardzo szybko, więc trzeba było przygotować się do wyborów jak najszybciej. Także właściwie w lipcu skończyliśmy posiedzenia Sejmu, a w sierpniu już rozpoczęliśmy przygotowania do wyborów, czyli przygotowywanie list, rozmowy z osobami, które będą kandydować. Udało nam się listy dopiąć, dopracować. Będziemy w tym tygodniu chcieli rejestrować listy. Mamy już bardzo dużo podpisów, już wymagającą ilość podpisów mamy zebraną, ale jeszcze zbieramy, żeby pokazać, że jest nas dużo, że popieramy Prawo i Sprawiedliwość i będziemy w tym tygodniu rejestrować listy.
Jak ten polityczny Olsztyn wygląda? Która partia w Olsztynie jest najmocniejsza? Która partia wygrywa wybory?
No do tej pory niestety było tak, że wygrywało w samym Olsztynie Platforma Obywatelska, wcześniej SLD. No to też związane z tym, że tu mieszkają ludzie, którzy nie mają takiej wspólnej tożsamości z wieków, tak? To są ludzie przyjezdni, bardzo dużo repatriantów, są też ludzie, którzy zostali tu przesiedleni z akcji Wisła, więc jest nas duża grupa osób, gdzie cały czas budujemy naszą tożsamość teraz, tak? Po II wojnie światowej tożsamość tu akurat w Olsztynie warmińska tożsamość, tak? Ale w ogóle województwo jest warmińsko-mazurskie. Mamy nadzieję, że w tych wyborach uda nam się przebić ten szklany sufit i z panem profesorem Maksymowiczem na czele naszej listy, który jest jedynką, będziemy robić wszystko właśnie, żeby przebić ten szklany sufit i wygrać wybory w Olsztynie.
Warmińsko-mazurskie, biedne województwo, przynajmniej tak było kilka lat temu. Pani poseł pewno rozmawia czy z sąsiadami, czy z wyborcami, czy z ludźmi spotkanymi na ulicy. Czy z tych rozmów wynika, że te 4 lata rządzenia Prawa i Sprawiedliwości coś w nich zmieniło? Czy zmieniło to nastawienie polityczne?
Tak, tak, zmienia się. Na ulicy ludzie zaczepiają, podchodzą. Bardzo dużo jest takich osób, którzy mówią, że nie byli przekonani co do zapowiedzi reform, które zapowiadaliśmy 4 lata temu. Czy nam się uda? Czy to nie będzie też to oszukiwanie wyborców tylko w czasie kampanii wyborczej? Dzisiaj podchodzą i mówią, że dziękują za to, że dotrzymaliśmy słowa. To, co obiecaliśmy 4 lata temu, wprowadziliśmy w życie. Te reformy zostały rzeczywiście wprowadzone w życie. Ja przypomnę, no to już jak mantrę powtarzamy, to między innymi obiecywaliśmy 500+, obiecywaliśmy budowę dróg, infrastruktury drogowej. O tutaj, jeżeli chodzi o Olsztyn, dotrzymaliśmy słowa. Obiecywaliśmy, że powstanie obwodnica miasta Olsztyna, która była ogromnie, ogromnie potrzebna. W poprzedniej kadencji robiliśmy demonstracje na drogach pod Olsztynem, prosząc, błagając, demonstrując, że ta obwodnica jest nam potrzebna. Dzisiaj jedziemy obwodnicą Olsztyna. Jest ona oczywiście jeszcze częściowo zrobiona, bo jest tylko zrobiona w stronę Augustowa. Natomiast jeszcze potrzebujemy części obwodnicy w stronę Bartoszyc, tak zwana południowa, tak, obwodnica. Ale to nam się uda w następnych latach, także sukcesem naszym tutaj, szczególnie w Olsztynie, jest oddanie obwodnicy Olsztyna.
Jakie były proporcje w poprzednich wyborach do Sejmu? Jak wysoko wygrała Platforma Obywatelska?
No, Platforma Obywatelska, już teraz nie pamiętam ostatnich wyborów, ale Platforma Obywatelska wygrywała no, przynajmniej 5-7% punktami procentowymi. I myślę, że to jest do odrobienia i tak jak mówię, dzisiaj mamy bardzo mocną listę, mamy na naszej liście parlamentarzystów. Idziemy razem z partią Porozumienie pana Gowina, jest jedynką pan profesor Maksymowicz, bardzo znana osoba. Mamy elektorat bardzo szeroki i dzięki właśnie tej liście i tym wyborom mamy nadzieję, że właśnie przebijemy ten szklany sufit i w końcu wygramy z Platformą Obywatelską. Zaznaczając teraz jeszcze, że my dotrzymujemy słowa i namawiam wszystkich do tego, żeby wierzyć nam, bo my dotrzymujemy słowa, natomiast nie wierzyć w to, co mówi Platforma Obywatelska, bo oni mówią, obiecują, po czym potem zupełnie inaczej postępują.
A kto jest liderem listy Platformy Obywatelskiej?
Liderem Platformy Obywatelskiej jest dzisiaj pan Janusz Cichoń, który był wiceministrem finansów, de facto między innymi odpowiedzialnym też za VAT w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Udało się pani zapoznać już z tym wstępnym raportem Komisji VAT-owskiej?
No niestety jeszcze się nie udało, bo ten raport zdaje się, że został ogłoszony 2 dni temu. On jest bardzo, bardzo, liczy wiele stron, więc ciężko się zapoznać. Aczkolwiek najważniejsze kwestie już wiemy, co jest w raporcie ujęte. Na pewno Trybunał Stanu dla niektórych osób, między innymi dla osób odpowiedzialnych, dla pana premiera Tuska, dla pani premier Ewy Kopacz, to jest dobra droga.
To jest w raporcie zapisane, a jeśli jest w raporcie zapisane, jeśli raport będzie głosowany, a będzie przed wyborami parlamentarnymi, to Prawo i Sprawiedliwość przegłosuje ten raport.
Tak, oczywiście przegłosujemy raport, natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, to że jest raport i będzie przegłosowany pozytywnie ten raport, to nie znaczy jeszcze, że te osoby staną przed Trybunałem Stanu. To jest jeszcze procedura. Ja jestem przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie właśnie rozpatrujemy takie wnioski dotyczące postawienia osób przed Trybunałem Stanu. Więc to jest jeszcze długa procedura, aby wnieść taki wniosek do Sejmu. Potem rozpatruje to, wniosek jest skierowany przez marszałka do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej pracuje nad takim wnioskiem, przygotowuje sprawozdanie, przedstawia Sejmowi. Sejm przyjmuje sprawozdanie albo za postawieniem, albo przeciw postawieniu przed Trybunałem Stanu. I tu dopiero zaczyna się sąd przed Trybunałem Stanu. I to też za to, czy ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, będą decydowali sędziowie Trybunału Stanu.
daleka droga, bo jeszcze 13 października wszystko może się zdarzyć. Czy zdaniem pani poseł sprawa zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości jest już przesądzona?
Nie, trzeba być bardzo pokornym, bardzo ciężko pracować. Ja zawsze mówię, pycha kroczy przed upadkiem, więc my nie możemy być pyszni i nie możemy też doceniać naszych przeciwników politycznych. Natomiast nie będziemy się skupiać na jakiejkolwiek walce politycznej. Skupiamy się na przedstawianiu programu, na tym, co chcemy jeszcze zrobić w następnej kadencji, jak chcemy pomóc Polakom, żeby się żyło nam lepiej, wszystkim, tak? I aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że wyborcy potrafią naprawdę zauważyć wszystko i trzeba być pokornym, jeżeli chodzi o to, taką pewność, czy wygramy, czy nie. Walczymy o każdy głos i namawiamy do głosowania.
Po Polsce jeżdżą liderzy Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki. Czy spodziewa się pani którejś z tych osób w Olsztynie w najbliższym czasie?
Tak, oczywiście, że się spodziewamy. Ja mam nadzieję, że wszystkich naszych liderów tutaj będziemy gościć w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. My tutaj na Warmii i Mazurach jeździmy do mniejszych miejscowości, jeździmy po gminach, teraz odbywają się u nas dożynki, nasz region to też region rolniczy, doskwiera nam ogromna susza, jeździmy, rozmawiamy z rolnikami, mówimy o tym, co rząd proponuje rolnikom jako rekompensata za suszę i za to, jak pogoda doprowadziła do takich słabych plonów. Teraz jest czas dożynek, cieszymy się, że jednak te plony są, ale też wiele rolnikom jest potrzeba i z tym, co chcemy rolnikom, jak chcemy pomóc, jeździmy i rozmawiamy.
A co powinno zdarzyć się przez następne 4 lata tutaj w województwie warmińsko-mazurskim? Co powinno być istotą i czym to województwo w Polsce powinno słynąć i czym się wyróżniać?
No przede wszystkim już się wyróżnia i słynie z naszych przepięknych jezior, przepięknych lasów, z turystyki, ale z samej turystyki przy takiej pogodzie, jaka jest w Polsce, to region nie wyżyje. Potrzebujemy inwestycji większych, a żeby te inwestycje ściągnąć tutaj do nas, chociażby przemysł rolno-spożywczy, tak? My jesteśmy tu naturalnym miejscem, gdzie jest rolnictwo się rozwija, tak? Więc przemysł rolno-spożywczy, przetwórnie, które za czasów PSL-u niestety zostały sprzedane, sprywatyzowane. My potrzebujemy takich przetwórni jak najwięcej. Przemysł wokół, około turystyczny, budowa jachtów, tak? Takie potrzebujemy, taki przemysł potrzebujemy. Ale żeby ten przemysł nam się rozwijał, to potrzebujemy dróg, zarówno dróg kolejowych, jak i drogi samochodowe. I potrzebujemy dalej pieniędzy i na inwestycje drogowe. Droga 16 na Mazury jest drogą fatalną. Do wsi Borki jest zrobiona, od wsi Borki jest drogą naprawdę fatalną, ciężko dojechać. Żeby ściągnąć inwestorów, to musi być dobry dojazd. Odtwarzamy koleje. Koleje były zlikwidowane za poprzednich rządów, nie dochodziły do Ełku, jedna linia tylko prowadziła przez Ełk. Nie było dojazdu do Rucianego Nidy kolejami. Ja pamiętam, jako dziecko, nastolatka, jeździłam pociągami po Warmii i Mazurach, po moim ukochanym regionie. Dzisiaj pociągiem nie da się dojechać do tych pięknych, turystycznych miejscowości, bo zostały zlikwidowane. My dzisiaj odtwarzamy te połączenia kolejowe i na to potrzebujemy pieniędzy.
Jak w każdym miejscu w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pani Iwona.
I jeszcze raz zapraszam na Warmii i Mazury i do mojego ukochanego Olsztyna.
Żeby przyjść i wskoczyć do tej wody, póki jeszcze jest ciepła, póki trwają wakacje. Iwona Arendt, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości tutaj, Zjednoczonej Prawicy, tutaj z Olsztyna. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
A my posłuchamy zespołu Super Trump.